Mam taką nadzieję, taką ufność, może nawet odważę się powiedzieć pewność, że przychodzę do was ze słowem od Pana. Tak, mam nadzieję, że macie się dobrze. Chyba wszyscy już zapomnieli o wakacjach i o swoich urlopach, chociaż wiem, że niektórzy wrócili z urlopu wczoraj, wiem, że niektórzy dzisiaj wracają. Mam nadzieję, że wypoczęliście, że nabraliście jakiegoś dystansu do wielu problemów Bożego spojrzenia. I cóż, pora by iść do przodu, iść i zwyciężać. Także witam was tutaj, umiłowani, w kaplicy Betlejem przy Lubemilskiego. Witam was też ciepło w domach, gdziekolwiek jesteście, i was, którzy będziecie oglądać, odsłuchiwać to kazanie. Ufam, że Duch Święty będzie działał po prostu. Dzień jest coraz krótszy. Z dnia na dzień ciemności będzie coraz więcej. I zimniej będzie coraz bardziej. I smogiem dusić się będziemy coraz częściej. Ale przywitanie, nie? To jest dobra nowina. Powiecie, no pastorze, przesadzasz. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, by być oderwanym od rzeczywistości, bo szczerze mówiąc, idą depresyjne dni. Szczególnie my tu w Krakowie, żyjący w Niecce, to mamy łaskę od Pana, bo On wie, że my tu żyjemy w uciążliwych warunkach. A przede wszystkim otacza nas medialny chaos. Drożyzna coraz większa. Rozpędzająca się covidowa czwarta fala. Straszą nas deltą. Za chwilę pewnie jakąś kappą, albo potem gammą. Według Pisma Świętego, im bliżej końca, tym trudniej, tym ciemniej. Według Chrystusa jednym z przejawów czasów ostatecznych jest szerzące się bezprawie i zamieszanie. Każdy chodzi własną drogą i to jest takie oczywiste, normalne, no to jest prawem każdego z nas, tak się już rozumie. Ty uznajesz Chrystusa za Boga, ja wierzę w potwora latającego spaghetti. I dam 250 tysięcy dolarów, kto udowodni, że Jezus nie jest synem potwora latającego spaghetti. To są fakty. Absurdy się mnożą. Ciemność napiera. I co w takiej sytuacji ma począć uczeń Chrystusa? Bardzo was proszę, potraktujcie moje dzisiejsze przesłanie jako swego rodzaju orędzie w tym obszarze. Jestem tylko i aż pastorem lokalnego zboru. I jedną z moich odpowiedzialności jest nadawanie kierunku. I dzisiaj mam zamiar znowu to zrobić. Mam przy tym gorącą nadzieję, że wsłuchując się w moje słowa, podzielicie je i jakoś wspólnie będziemy w tym. Alleluja. Zatem jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec gęstniejącej ciemności? Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy ludźmi wpływu. Nie mamy chować się po norach, brać wszystko na przeczekanie. Odpowiedź zatem wydaje się prosta. Po prostu mamy świecić. I poproszę o pierwszy slajd. Wy, to Chrystus powiedział, wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Alleluja. Według tego tekstu każdy nowonarodzony człowiek jest światłem świata. Nie pisze tu, że mamy się o to starać. że mamy próbować, o to się modlić, to jest darem od Boga dla tych, których On rodzi do nowego życia. Siostro i bracie, jesteś światłem tego świata. Światłem wskazującym na Chrystusa. Oczywiście światło, które jest w nas, tak w pierwszej kolejności pomaga nam kroczyć przez życie. Boże Słowo mówi, że ono jest lampą u naszych stóp na naszych drogach. Dzięki Bogu, że po prostu nie żyjemy w jakimś półśnie, w ciemności, ale że kroczymy drogą prawdy, to dzięki Niemu On oświecił nasze serca i nasze umysły. Siostro i bracie, po prostu jesteś światłem. Jak mówi Pismo, nikt z nas nie żyje dla siebie. Nawet nie umieramy dla siebie samych. To jest Rzymian 14, rozdział 7 wiersz. To, że mamy dbać o świętość życia i dbać o światło, które jest w nas, jest sprawą oczywistą. I każde dziecko na szkółce niedzielnej o tym wie. Jednak oby nie było tak, że skupiamy się na świętości, nawołujemy do niej, grzmimy o niej wręcz, tylko po to, by znaleźć kogoś gorszego od nas i w związku z tym lepiej się poczuć. I uważajmy, bo granica tutaj jest bardzo subtelna. Kiedyś ktoś w świątyni stanął i Jezus słyszał jego modlitwę i znał jego serce i mówi: dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak ten grzesznik, ale się modlę. Panie, ale daję ze wszystkiego dziesięcinę. Piękną i słuszną rzeczą jest modlić się i dawać ze wszystkiego dziesięcinę. Bóg patrzy na serce. Alleluja. Jesteśmy światłem przed wszystkimi ludźmi. Przed żoną, Julii, jesteś światłem przed Walerią. Walerio, jesteś światłem przed swoim mężem Juliem. Jesteśmy światłem przed swoimi dziećmi. Jesteśmy światłem przed siostrami i braćmi w Kościele. Ale też jesteśmy światłem przed wszystkimi ludźmi. Bo wydaje się, że największa część tego bycia światłem polega na tym, że świecimy ludziom, którzy są w ciemności. I pozwólcie, że dzisiaj bardziej skupię się na tym aspekcie naszego świecenia. Jaką więc mamy mieć postawę względem ciemności? Po pierwsze, nie bój się ciemności. W tobie jest ktoś większy niż ciemność. Alleluja. Pismo mówi, że ciemność nie przemoże światłości. Dzieje się odwrotnie. To ciemność ustępuje przed światłością. Jeśli wprowadzisz światło do ciemnego pokoju, to tam będzie jasno. Jako student przez pewien czas mieszkałem w akademiku opanowanym przez karaluchy. Po prostu były wszędzie. Na początku to było bardzo nieprzyjemne. W końcu jakoś musiałem się przywknąć, bo bym chyba zwariował. Wszędzie, w chlebaku. Gdy się wchodziło do pokoju, włączało światło, karaluchy po prostu uciekały do swoich nor. Uciekały tam po ścianie, gdzieś tam pod... Gdzie się tylko dało. Ale gdy mnie nie było, paradowały wszędzie, gdzie tylko się dało. Ale gdy wszedłem, włączyłem światło, uciekały. W momencie naszych duchowych narodzin przeniesiono nas do Królestwa Światłości. Alleluja. Jeśli kroczysz za Chrystusem, nie musisz obawiać się ciemności. Jezus powiedział: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Alleluja. Nie musisz obawiać się ciemności, ale też nie chowaj się przed nią. Czy sądzisz, że gdy zasiądziesz z grzesznikiem do stołu, to ubędzie ci coś z twojej światłości? To stracisz coś na jakości? Gdy będziesz obok kogoś, kto chodzi po prostu diametralnie daleko od Boga, to myślisz, że coś na ciebie przejdzie? Dzieje się odwrotnie. To z ciebie ma przechodzić i przechodzi na tego, kto żyje w ciemności. Latarnia morska stoi i wszyscy, którzy widzą jej światło, korzystają z niego. Alleluja. I ty niejednokrotnie jesteś jak ta latarnia morska. I inni z tego korzystają. I nie musisz się chować przed ciemnością. Właśnie ze względu na ciemność tam jesteś. Latarnia morska jest po to, bo jest ciemność. Ona inaczej nie ma swojego uzasadnienia. Ona jest zdefiniowana tylko ze względu na ciemność. Osobiście bardzo lubię być na weselach. I siedzieć przy stole z ludźmi, o których wiem, że żyją bez Chrystusa. Uśmiecham się do nich, życzliwie zagaduję. Cieszę się dobrym jedzeniem. Z żoną przetańczę niejednego walca, tym bardziej, że wiem, że ona to bardzo lubi. Nelly, trzymaj się tam. Ale wiem, że z wieloma ludźmi na weselach, jeśli to są wesela, prawda, gdzie jest sporo osób, nawet nie zamieniam ani jednego słowa. A potem dowiaduję się, że zrobiłem niezwykłe wrażenie na nich. Czy to ja? No, trochę tak, ale tak naprawdę to wrażenie zrobił Chrystus, który wystaje z mojego życia. Bo ja nie chodzę z przypinanym uśmiechem. Nie silę się na serdeczność, bo ją mam w środku. Nie chcę na pokaz dobra czyjegoś, dlatego że tak naprawdę w moim umyśle i sercu jest. Umiłowani, obawiam się, że niekiedy opacznie rozumiemy naszą konieczność oddzielenia się od tego świata. Czyści i oddzieleni mamy być w środku. Ale na zewnątrz mamy być tak blisko tego świata, jak to tylko możliwe. Tak jak blisko świata był Chrystus. On mieszkał w światłości niedostępnej i zostawił to wszystko jako światłość. Przyszedł do ludzi pogrążonych w ciemności. I mało kto zrozumiał, że przyszedł, tylko nieliczni. I od razu wtedy rozpoczęła się walka. Ale przyszedł i dorastał gdzieś w ukryciu, chociaż był światłem. A gdy zajaśniał, po prostu był blisko ludzi. Był blisko ludzi, którzy byli zagubieni. I pochylał się nad nimi i troszczył się o nich. A gdy był twardy i nieprzyjednany, to tylko, zwróćcie na to uwagę, wobec obłudników, którzy uważali, że wiedzą wszystko, a w sercu nie mieli Boga. Względem nich był twardy, nieprzyjednany, ale względem wszystkich innych ludzi był miękki, serdeczny, ciepły, troskliwy, karmiący, pocieszający. Był blisko ciemności, był blisko świata. Alleluja. Chrystus nie prosił w końcu Ojca, aby ten zabrał nas z tego świata, ale aby nas ustrzegł od złego. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i 15 wierszu. Dlatego nie potępiaj ludzi żyjących w ciemności. Bo Chrystus nie przyszedłby potępiać, a my przecież w Jego imieniu poselstwo sprawujemy. Osądzanie i potępianie zostawmy temu, kto ma do tego prawo. Bogu, który ma moc sprawiedliwie osądzić każdego człowieka, potępić i zbawić. My mamy świecić. Ty masz świecić. Ja mam świecić. Aleluja. Świecić tak, aby widziano nasze szlachetne czyny. Świecić tak, aby ludzie widzieli wielkiego, wspaniałego, dobrego, miłosiernego Boga, a nie jakiegoś stetryczałego starca z kijem w ręku. Więc jaki obraz Boga masz? Kto zamieszkuje w twoim sercu? Czy ktoś, kogo się boisz i unikasz i tylko oddychasz z ulgą, gdy możesz się zająć swoimi sprawami? Czy kogoś, kogo szanujesz, kogo pragniesz, z kim chcesz przebywać, komu pragniesz powierzać swoje sekrety i pragnienia? Przyznam się wam, rzadko o tym mówię, ale dzisiaj powiem, że też korzystam z internetu i mam tam kaznodziejów, którymi się buduję, ale też napotykam na takich kaznodziejów, gdy ich posłucham, to robi mi się bardzo smutno. Dlatego, że obrażają ludzi, krzyczą na nich, poniżają ich, traktują ich jak mięso armatnie. A przecież, szczególnie gdy stają przed Kościołem, to stają przed oblubienicą Chrystusa. A nawet gdyby mówili do ludzi w ciemności, to Chrystus tak nie robił. Jest mi również bardzo smutno, że niektórzy moi bracia, siostry, chrześcijanie, nie tutaj, ale też napotykam na to, aż już mam dość tego, już nie chcę się w to zagłębiać. Gdy czytam niektóre komentarze po różnych kontrowersyjnych wydarzeniach i widzę poziom wypowiedzi, po prostu jest mi smutno. Chciałbym się za nich zapaść pod ziemię i udać, że tego nie widzę. Ale to widzę, o tym wiem i dzisiaj chcę powiedzieć, tak nie może być. Kościół Pana nie jest powołany do takiego działania. On ma świecić tak jak Chrystus, aby ludzie zobaczyli Chrystusa i nim się zachwycili. W liście do Efezjan czytamy: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. A w drugim liście do Koryntian Pismo Święte mówi: zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Więc jesteś wonnością dla siostry i brata. To jest piękne, ale również tą samą wonnością jesteś dla tych, którzy idą na potępienie. A idzie o to, aby ludzie widzieli twoje czyny szlachetne i wielbili Ojca, który jest w niebie. Pismo mówi, że Bóg nas wybrał i uczynił królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Po co? Dlaczego? Byśmy rozgłaszali wspaniałość tego, który nas wyrwał z ciemności i wyprowadził w swoje zachwycające światło. Gdy rządy się zmieniają, to jedną z pierwszych rzeczy jest wymiana ambasadorów. A to dlatego, że rząd chce mieć pewność, że ci, którzy reprezentują ten rząd, idą po ich linii. I to jest zrozumiałe, to jest uczciwe, zrozumiałe. Bóg uczynił nas swoimi ambasadorami, bo wie, że będziemy działać po jego linii, że będziemy go godnie reprezentować. Aleluja, aleluja, aleluja. Więc jeśli bym uważał, że walczę o prawdę Bożego Słowa, a byłoby mi brak serdeczności, cierpliwości i taktu, to byłbym najzwyczajniejszym prostakiem, gburem i burakiem. I może lepiej bym się nie przyznawał, że jestem chrześcijaninem. Dlatego coś teraz zrobię. Po prostu kamerzyści musicie być tutaj elastyczni. Oprócz tego, że się napiję, to jeszcze coś tu chcę zrobić. Jesteście ze mną? Mam nadzieję, że mnie nie gniewacie, że się cieszycie ze mną. Tak to jest w miarę dobrze. Która kamera jest dla mnie teraz nastawiona? Tam. Proszę, szanowni państwo, proszę o uśmiechy. Wybaczcie. Żałuję, że z wami nie uzgodniłem tak, żeby to tak od początku było, ale to nie byłoby wtedy efektu. Dlatego? Co dlatego? Nie oślepiaj ludzi swą światłością. Chociaż Chrystus był prawdziwym światłem, to na ziemi nikogo nie oślepił. No może tylko apostoła Pawła, gdy szedł do Damaszku. Ale to było po jego zmartwychwstaniu, uwielbieniu. Na ziemi jako człowiek nikogo nie oślepił. Zwróciliście na to uwagę? Chrystus nie przyszedł, by oślepić, ale po to, by oświecić. To jest zasadnicza różnica. I my tak powinniśmy żyć. On tak świecił, że ludzie lgnęli do Niego. Jego światło było ciepłe. Gdy przyświecał w zakamarki ludzkiego serca i gdy ludzie nagle konfrontowali się ze swoją ciemnością, ze swoim brudem, grzechem, to nie czuli się odtrąceni, potępieni, ale zaopiekowani, ale podniesieni i ratowani w tym wszystkim. I potem jeden był gotów oddać w czwórnasób tym, których być może okradł. A ktoś inny, czy któraś inna była gotowa wylać drogocenny olejek na stopy Chrystusa, bo ją przyjął, bo jej nie odtrącił, chociaż była pogardzana i odtrącona przez społeczność lokalną. Na budowie naszego nowego domu modlitwy jestem tam dniami, tygodniami, a nawet już miesiącami. I z niektórymi robotnikami jestem tam już bardzo tak blisko, w tym sensie, że po prostu jestem. I oni wiedzą, że jestem pastorem. No tam mówią, jak do Pana się zwracać? Księże dyrektorze, czy jak? No, ja mówię, wystarczy pastorze po prostu. Niektórzy z tych robotników to rasowi budowlańcy. I zauważyłem, że gdy coś im nie idzie, to klną, na czym świat stoi. Ale w mojej obecności, gdy im się wyrwie, od razu się mitygują i przepraszają. Chociaż nigdy im nie mówiłem, by w mojej obecności mówili jak ludzie. Dlatego proszę, nie bądź jak 500-watowy reflektor i nie świeć po oczach. Gdy widzisz naprzeciw siebie auto, zmień światła na drogowe. Na mijania, przepraszam. Widzicie? Ciągnie. Coś wam wyznam. Ja jestem niesłychanie spokojnym człowiekiem, ale walczę ze sobą w jednej dziedzinie. Po prostu irytuje mnie, i denerwuję i walczę z tym, po prostu ujarzmiam to, gdy widzę po prostu taką głupotę człowieka, po prostu taką, że ktoś robi coś, co jemu wyrządza krzywdę innym. Po prostu nie mogę tego ścierpieć za bardzo i mówię, Boże, ratuj mnie. Ja wiem, że mam błogosławić i modlić się. Ale jeśli, powtórzę, widzisz nadjeżdżające auto i jest ciemno, zmień światła na mijania. Nawet jeśli widzisz daleko przed sobą te dwa czerwone punkciki, zmień światła na mijania. Nie oślepiaj. Nie promuj siebie. Nie eksponuj swojej pobożności. Po co to robić? Po co się chwalić? Po co się chwalić, żeś nie złodziej i pijak? Po co budować swoją tożsamość na zasadzie negacji? Ja jestem chrześcijaninem, bo nie piję i palę. No i co z tego, że nie? No to wielu ludzi nie pije i pali, nie pali. Buduj swoją tożsamość w bliskiej relacji z Chrystusem. W oparciu o słowo, którym się karmisz. To jest Jego słowo. On tam mówi o tobie. A potem bądź normalny. Nie napinaj się. Po co to robić? To można się wykończyć. No jestem wierzący, jestem pastorem. No muszę wyglądać jak ludzie. Muszę się zachować właściwie. Przecież można schizofrenii dostać jakiejś. Bądź normalny, jeśli jesteś uczniem Chrystusa, chrześcijaninem, po prostu koniec. Jeśli jesteś, to ludzie to zobaczą. Niech twoje światło będzie ciepłe i adekwatne do sytuacji. Czasami wystarczy świeczka. Słyszałem o moich przyjaciołach, to takie małżeństwo, którzy schodzili z Kasprowego i zeszli. Dzięki temu, że mieli komórki naładowane i świecili sobie po prostu drogą. Wystarczy czasami niewiele światła, aby uratować sytuację. Oczywiście czasami jest potrzebny reflektor, ale nie skierowany na oczy, ale na Chrystusa. Rozumiemy to, mam nadzieję. A co ze światłem pod garnkiem? Ten tekst Chrystusowy na początku o tym mówił, że żeby nie być światłem schowanym pod garnkiem, bo ostatecznie idzie o to, prawda jest taka, że moje i twoje przeznaczenie jest być na świeczniku. Pokora z tym nie ma nic wspólnego, bo pokora tak naprawdę to jest uznanie tego, co mówi Bóg. Jestem pokorny, gdy zgadzam się z tym, co On mówi o mnie i do mnie. Twoim i moim przeznaczeniem jest być na świeczniku. Diabeł doskonale wie, że jesteś światłem. Dlatego próbuje zrobić wszystko, byś nabrał przekonania, że nim nie jesteś. Chce zabić w tobie przekonanie, żeś córka i syn króla. Że płynie w tobie szlachetna krew. Że jesteś człowiekiem wpływu, że jesteś kimś, kogo Bóg ukochał, obdarzył swą łaską, którego imię zapisał do Księgi Życia. Diabeł chce to wszystko zamieszać, okraść, złupić i sprawić, abyśmy myśleli, że jesteśmy po prostu jak śmieć. A gdy upadniesz, bo przecież upadasz, upadam, to on wykorzystuje od razu tą sytuację i przychodzi, by podeptać twoją godność królewską. Abyś do końca się zadręczał tym, co zrobiłeś i wstydził. Abyś siedział gdzieś na końcu, jak mysz pod miotłą i nie zrobił niczego. Nie świecił. A gdy ktoś cię skrzywdzi, on zrobi wszystko. On chce zrobić wszystko, abyś to rozpamiętywał, abyś stał się jednym jadem i goryczą. Abyś się wycofał. Abyś się schował pod swój garnek. Ja miałem takie momenty. I Bóg musiał to obnażać i mówić: synu, obrażasz mnie. Obrażasz mnie, synu. Może nawet nie to, że go obrażam, bo obrażanie się jest czymś złym. Po prostu to nie jest twoje miejsce. I oczywiście musiał się nade mną litować. Najpierw musiał mnie ukochać, przytulić. Prawda, nie jest tak źle, tak, nadal cię kocham. Syneczku, jesteś ze mną, prawda. A potem mnie stawał do pionu i mówi: dlaczego tak zacząłeś myśleć? Popatrz, nie wolno tak myśleć. Nie możesz tak żyć. Dość użalania się nad sobą. Jesteś moim synem. Mam dla ciebie plan. Jesteś moim światłem. Po to cię tam posłałem, abyś rozgłaszał moją chwałę. Ja i ty do tego jesteśmy powołani. Moim i twoim przeznaczeniem jest być na świeczniku. Absolutnie nie pod garnkiem. masz namaszczenie. Jesteś zapieczętowany Duchem Świętym. Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. Alleluja. Umiłowanie ciemność się wzmaga. Jest trudno, zawsze było trudno, ale będzie coraz trudniej. I dlatego jesteśmy. I dlatego Bóg nas nie bierze do siebie. Bo mamy jeszcze zadanie do wykonania. Ty i ja. I my jako Kościół. Amen? Alleluja. Podsumujmy. Jesteś człowiekiem wpływu. Nie bój się ciemności. Nie chowaj się przed nią. Ani nie potępiaj ludzi, którzy są zbrukani ciemnością i sami nią są. Ale też nie oślepiaj ludzi. Twoje miejsce jest na świeczniku. Alleluja, alleluja. Chcę się modlić. I chcę was poprosić o to samo. I prosiłem już od dawna i teraz proszę Ducha Świętego, aby w nas działał. Ponieważ zwiastowane słowo ma sens tylko wtedy, kiedy jest odzew. Kiedy jest nasza odpowiedź. Halleluja. Duchu Święty, poprowadź nas w tej modlitwie. Ufam, że tak wiele mówiłeś do naszych serc. Bo Ty to potrafisz. Panie, bo Twoje słowo jest jak ostry miecz. I tam rozdziela duszę i ducha. Stawy i szpik kości. Tam dociera do zakamarków. Wierzę, że to robiłeś, Panie. I dalej robisz. I oto, Panie, jesteśmy, aby Ci na to pozwolić. Niebiański chirurgu, działaj. Lekarzu z nieba, lekarzu dusz, działaj. Panie, tak przede wszystkim modlę się teraz o duszę, o nasze myśli, uczucia i o naszą wolę. Alleluja. Panie, Ty obiecałeś, że przygotujesz swą oblubienicę na swój powrót i będzie ona bez skazy i zmazy. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, i jeśli dzisiaj to żelazko gdzieś tam nastawiłeś na te trzy kropki, działaj. O Panie, Panie, Ty przychodzisz, by ratować. Panie, Ty przychodzisz, by czynić wielką rzecz, by wyprowadzać na światło i obdarzać wolnością. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że jesteś dzisiaj pośród nas. Jesteś tutaj jako działający Bóg. Alleluja, alleluja. Panie, przede wszystkim chcemy Ci podziękować za to, żeś nas zbawił. Niczym na to nie zasłużyliśmy. Ale Ty odpowiedziałeś na nasze wołanie i przyszedłeś i przebaczyłeś nam nasze grzechy. I zrodziłeś nas na nowo i nazwałeś swoimi dziećmi i dziedzicami. I obdarzyłeś autorytetem i chwałą i dostojeństwem. Podniosłeś nas ze śmieci. Wyrwałeś nas z brudu, Panie. Tarzaliśmy się w nim, ale Ty nas okryłeś szatą. Obmyłeś nas. Alleluja, dziękujemy Ci za to, Panie. Nie zapominamy o tym. Panie, jeśli mówimy o naszej przemianie dalszej, to nie zapominamy o tym początku, Panie, bo bez Niego nie ma przemiany tak naprawdę. Dlatego, Panie, ja dziękuję Ci za Kościół Betlejem. Dziękuję Ci za moje siostry i braci. Panie, jestem tak uprzywilejowany, że mogę być pośród nich. To Twoja oblubienica, Panie, którą powołałeś i przygotowałeś i przygotowujesz do niezwykłych rzeczy. Tam gdzieś w życiu prywatnym i też jako wspólnota, Panie, w tym mieście. Błogosławię moje siostry i braci. Przy okazji modlę się o wszystkich moich przyjaciół. Niech Twoja łaska będzie nad nami wszystkimi. Nie bój się ciemności. W jakikolwiek sposób ona do Ciebie przychodzi. Z czymkolwiek przychodzi do Ciebie, nie bój się jej. Nie bój się choroby. Nie bój się wirusa. Nie bój się ubóstwa. Nie bój się samotności. Nie bój się odtrącenia, niezrozumienia. Nie bój się. Pan mówi do ciebie, nie bój się. Nie lękaj się. Oto ja jestem z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I ten argument wystarczy, że On jest blisko. On jest po to, by ratować, by chronić. A nawet gdy coś dopuści, to nie po to, by zgubić, by pozwolić na to, ale po to, by wykształtować swojego żołnierza, swojego sługę, który weźmie odpowiedzialność. Błogosławię cię. Ale to jest twoja walka, siostro i bracie. To ty musisz wziąć tarczę wiary, bo tylko nią zgasisz ogniste pociski złego. Ja cię mogę wesprzeć. Ja się teraz modlę o ciebie, tak jak Chrystus modlił się o Piotra. Ale to jest twoja walka. To są twoje decyzje. Weź tarczę wiary i zgaś wszelkie ogniste pociski złego, które bombardują twój umysł. Że się zrywasz po nocach zlany potem. Że boisz się przyszłości. Nie bój się, mówi Pan. Bo On jest z tobą. Alleluja. Alleluja. A gdy się nie będziesz jej bał, to nie będziesz się przed nią chował. Bo gdy zobaczysz, kim jesteś i kto jest obok ciebie, gdy rozpoznasz tak do końca swoje powołanie, nie będziesz się chował przed ciemnością. Bo rozumiesz wtedy, że jesteś w dużej części ze względu na nią. Bóg cię do niej posyła. Do twojego domu, do twojego sąsiedztwa, do twojego miasta, do twojego narodu i aż po krańce świata. Zgodnie z jego powołaniem i planem. Więc nie chowaj się. Niech to się zmieni w naszym umyśle. A gdy widzisz tych, którzy w twoich oczach budzą odrazę i odwracasz się od nich, bo nie wiem, nawet jeśli mają białe kołnierzyki, to są dranie i po prostu z daleka ich omijać. Nie potępiaj ich. Nie osądzaj ich. Niektórzy z nas tacy właśnie byli, ale Bóg to zmienił. Bóg zmienił. Bóg zmienia życie tych, którzy byli na dnie. Podnosi ich. Więc nie osądzaj ich, bo Bóg być może rozpoczął niezwykłą pracę w ich życiu. I być może już teraz coś się dzieje albo zacznie się dziać. A jeśli to wszystko będzie miało miejsce, to nie podejrzewam, żebyś oślepiał kogokolwiek. Bo po co to robić? By zrobić krzywdę? Absolutnie nie. Będziesz dojrzały, pełen owoców Ducha Świętego, łagodny, cierpliwy, wstrzemięźliwy, nie pamiętający złego. Będziesz wspaniałomyślny, będziesz taktowny, będziesz wiedział, jakie słowo w jakim czasie użyć. I to, co powiesz, będzie jak srebrne jabłko, czy złote jabłko na srebrnej czaszy. I będziesz przynosił chwałę i będziesz zbudowaniem. I Pan uwielbi się twoim owocem. Alleluja. Dlatego też na koniec chcę zwrócić się szczególnie do tych, którzy do tej pory w jakimś sensie żyli pod swoim garnkiem. Nie wiem, co to dla ciebie jest. To Duch Święty mi tak jakoś bardzo mówi, że po prostu to jest śmieszne, prawda, żyć pod garnkiem. Mam nadzieję, że tu próbowałem wytłumaczyć, o co chodzi. Ale zapytam cię, co jest twoim garnkiem dzisiaj, pod którym się chowasz? Co się takiego stało, żeś się tam schował? Co się takiego stało, że tak wyglądasz tylko po prostu gdzieś spod niego, tak jakby cię tam w ogóle nie było? Odrzuć to. To znowu jest twoja decyzja. Odrzuć to. Jeśli trzeba komuś przebaczyć, to przebacz. Jeśli trzeba naprawić krzywdy, napraw to. Jeśli trzeba coś odbudować, zrób to. Po prostu podnieś się, wyprostuj się. Kolana zgięte wyprostuj, opadłe ręce wyprostuj. Popatrz na tych, którzy biegli przed tobą i Pan ich poprowadził do zwycięstwa. Alleluja. Panie, modlę się o wszystkich tych, którzy potrzebują tej radykalnej zmiany. Panie, bo Ty potrzebujesz nas, ludzi na świeczniku. I Tobie niech będzie chwała za to. Aleluja. Amen. U mnie się skończyło.